Witam Państwa. Jest wtorek, 19 maja. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 12 osób zakażonych chińskim koronawirusem. W niedzielę zmarło 10 osób, wczoraj 11. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 948 osób. Wczoraj resort poinformował o wykryciu 356 zakażeń chińskim koronawirusem. Dziś odnotowano 385 nowych zakażeń. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich już ponad 19 tysięcy. Wyzdrowiało ponad 7900 osób. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 321 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zanotowano 92 tysiące zgonów. W Wielkiej Brytanii zmarło już 35 tysięcy osób. We Włoszech liczba zgonów wynosi 32 tysiące, we Francji zmarło 28 tysięcy osób, w Hiszpanii 27 tysięcy. Koronawirus nie pochodzi z targu rybnego, przyniósł go tam człowiek. Taki wniosek wyciągnęli naukowcy Yu Jia, Alina Chan i Benjamin Deverman z Broad Institute oraz Shinhei Zhang z University of British Columbia. Stwierdzili, że koronawirus nie przeniósł się z dzikich zwierząt na człowieka, ale od początku przenosił się z człowieka na człowieka. Biolodzy porównali próbki genetyczne pacjentów chorych na COVID-19 z próbkami wirusa SARS. Zespół badaczy podkreśla, że nowy koronawirus od razu pojawił się w bardzo zaraźliwej formie. Podważa to teorię, że koronawirus przeniósł się z dzikich zwierząt sprzedawanych na targu w Wuhan na człowieka. Według biologów wirusa na targ przyniósł zakażony człowiek. Naukowcy wskazują, że publicznie dostępne dane genetyczne nie wskazują na przenoszenie wirusa między gatunkami na targu. Nie wykluczają również możliwości, że koronawirus został zmodyfikowany w laboratorium Wuhan. Badacze twierdzą, że należy wziąć pod uwagę możliwość, że niemodyfikowany genetycznie prekursor mógł zostać dostosowany do ludzi podczas badań w laboratorium. A za chwilę w dogrywce Idź Pod Prąd Joshua Philip, autor pierwszego filmu dokumentalnego o pochodzeniu koronawirusa. Jan Paweł II bronił pedofila. Jan Paweł II musiał wiedzieć o sprawie Marciela de Gollado, a bronił go do samego końca, stwierdził w programie Idź Pod Prąd na żywo dziennikarz, który jako pierwszy zbadał temat pedofilii w polskim kościele, Ekke Overbeck, autor filmu dokumentalnego Milczenie w cieniu Jana Pawła II oraz książki Lękajcie się, ofiary pedofilii w polskim kościele mówią.
Jak chodzi o de Gollado, to rzecz moje zdanie jest jasna. On musiał. To jest po prostu, to jest niemożliwe, żeby nie wiedział. I jeszcze raz mówię, jeżeli on nie wiedział, no to po prostu to znaczy, że nie panował nad instytucją grunkową. Ale to jest prawie niemożliwe. Po prostu to już było tak powszechnie znane w Watykanie, że de Gollado robił. I to przecież de Gollado nie robił jedną rzecz, to są tak okropne, na tak wielką skalę to są przestępstwa, że to w ogóle... A on bronił de Gollado do samego końca, tak? Pierwsze, co Benedykt robił, kiedy stał się papieżem, znaczy Ratzinger, kiedy stał się Benedyktem, to właśnie zajął się sprawą de Gollado.
Cała rozmowa z Ekke Overbeckiem z programu Idź Pod Prąd na żywo jest dostępna na naszym kanale YouTube. Maski przywiezione Antonowem są wadliwe. Jak dowiedział się portal Onet, maski sprowadzone z Chin przez spółkę KGHM w połowie kwietnia za pomocą samolotu Antonow są wadliwe. W połowie kwietnia samolot na lotnisku witali premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jacek Sasin. Maski przebadane na zlecenie Ministerstwa Zdrowia nie spełniają norm. Te informacje potwierdził Onetowi resort zdrowia. Ministerstwo Zdrowia przebadało w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy partię masek przekazanych przez Agencję Rezerw Materiałowych. Wynik badania został przekazany do dysponenta masek, czyli właśnie ARM, z informacją, że maski nie spełniają norm FFP, przekazało ministerstwo. Szef Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski powiedział Onetowi, że ministerstwo poinformowało, iż maski nie nadają się do stosowania w kontaktach z osobami zakażonymi wirusem. Zdaniem Kuczmierowskiego mogą zostać wykorzystane tylko jako maski chirurgiczne. Na pytania portalu spółka KGHM odpowiedziała, że już podjęła działania w tej sprawie. Spółka KGHM Polska Miedź SA informuje, że uzyskała raport z badania, który wskazuje na niedostateczną jakość partii masek sprowadzonych przez spółkę. Niezwłocznie zawiadomiliśmy odbiorcę. Jednocześnie zwróciliśmy się do dostawcy z oczekiwaniem wyjaśnienia i podjęcia jak najszybszych kroków w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Dyrektor Naczelna do spraw komunikacji KGHM Lidia Marcinkowska stwierdziła w rozmowie z Onetem, że trudno mówić o oszustwie, ponieważ nie widać zamierzonego działania w sprawie niskiej jakości towaru. Marcinkowska powiedziała również, że nie ma informacji, jaka część dostawy może być niewystarczającej jakości. Zwróciliśmy się do dostawcy, by dotrzymał zawartej umowy, dodała Marcinkowska. Pod koniec kwietnia Gazeta Wyborcza informowała, że certyfikaty masek, które przyleciały Antonowem, są sfałszowane. Spółka zaprzeczała tym informacjom i groziła wystąpieniem przeciwko gazecie na drogę sądową. Informowała, że na własny użytek przeprowadziła testy sprzętu, których wynik był bardzo dobry. To nie jedyny zakup felernych masek z Chin. Wcześniej do zakupu wadliwych masek przyznała się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Również maski z Chin kupione przez Ministerstwo Zdrowia za pośrednictwem instruktora narciarstwa, znajomego ministra Szumowskiego, okazały się złej jakości, a ich certyfikaty sfałszowane. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo po zawiadomieniu Ministerstwa Zdrowia. Minister zdrowia Łukasz Szumowski, tłumacząc wczoraj zakup wadliwych maseczek w wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej, powiedział: minister kupiłby w tym czasie maseczki nawet od diabła, ale nikt nie chciał ich sprzedać. Nikt nie było ani jednej innej oferty. Powołano pierwszego członka Państwowej Komisji do spraw pedofilii. Wczoraj Rzecznik Praw Dziecka poinformował, że powołał doktora habilitowanego Błażeja Kmieciaka na stanowisko członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletnich poniżej lat 15. Powołanie komisji zapowiadano rok temu po emisji filmu Tylko nie mów nikomu. Ustawę o komisji przyjęto we wrześniu zeszłego roku, jednak komisja do tej pory nie powstała. Tymczasem zmieniają się przepisy dotyczące powoływania członków komisji. W kolejnej ustawie o działaniach osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. tarczy 3.0, wstawiono przepis zmieniający zasady powoływania członków komisji do spraw pedofilii. Do tej pory członkiem komisji mogła być tylko osoba z wyższym wykształceniem prawniczym, medycznym lub psychologicznym. Teraz może być to także osoba bez takiego kierunkowego wykształcenia, ale posiadająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora lub będąca nauczycielem akademickim również w innych dziedzinach, a także osoba, której nadano państwowy order lub odznaczenie. Chińskie firmy fałszowały certyfikaty sprzętu medycznego sprzedawanego do Hiszpanii. Jak wynika ze śledztwa przeprowadzonego przez hiszpański dziennik El Mundo, chińskie firmy fałszowały dokumenty sprzedawanych do Hiszpanii maseczek. Fałszerstwo polegało na zawyżaniu parametrów w certyfikatach tak, aby były one zgodne z unijnymi wymogami. Jak podaje dziennik, oszukany został nie tylko rząd Hiszpanii, ale również rządy poszczególnych wspólnot autonomicznych. Duża ilość zakupionych w Chinach masek okazała się wadliwa. Niskiej jakości były również chińskie szybkie testy na koronawirusa, których Hiszpania zakupiła ponad 600 tysięcy. Chiny nakładają cło na Australię. Ma to być zemsta za domaganie się śledztwa w sprawie koronawirusa. Chiny nałożyły 80% cło na eksportowany z Australii jęczmień. Nowy podatek ma wejść w życie jeszcze dzisiaj. Chińskie Ministerstwo Handlu zapowiada, że będzie on obowiązywać przez 5 lat. Australijski minister handlu Simon Birmingham powiedział mediom, że Australia jest głęboko rozczarowana decyzją Chin o nałożeniu ceł na australijski jęczmień. Chiny są głównym państwem, do którego Australia eksportuje swoje produkty. Posunięcie Chin odczytywane jest jako zemsta za słowa premiera Australii Scotta Morrisona, który w kwietniu zażądał niezależnego śledztwa w sprawie wybuchu pandemii koronawirusa. Śledztwo miałoby wyjaśnić przyczyny i okoliczności pierwszych zakażeń koronawirusem w Chinach. Pekin zagroził, że jeśli Australia będzie dążyć do śledztwa, może mieć to negatywny wpływ na porozumienie handlowe z Chinami. Tymczasem już 100 krajów uczestniczących w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia poparło wezwanie do wszczęcia niezależnego śledztwa w sprawie pandemii koronawirusa. Rezolucję w tej sprawie opracowała Unia Europejska po naleganiach Australii. W tekście rezolucji nie wymieniono Chin, ale wezwano do bezstronnej, niezależnej i kompleksowej oceny. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus obiecał rozpocząć śledztwo najszybciej jak to możliwe. Szwecji zmarło najwięcej osób od 30 lat. Szwedzki Urząd Statystyczny podał dane o śmiertelności za kwiecień tego roku. W kraju liczącym ponad 10 milionów mieszkańców w kwietniu odnotowano prawie 10,5 tysiąca zgonów. Z tego około 1/4 to zmarli zakażeni koronawirusem z Chin. Thomas Johansson z Urzędu Statystycznego stwierdził: musimy wrócić do grudnia 1993 roku, aby znaleźć więcej zmarłych w ciągu jednego miesiąca. Kiedy odnieść liczbę zgonów do liczby mieszkańców, to ostatni kwiecień ma w Szwecji najwyższą śmiertelność od stycznia 2000 roku. Szwedzkie władze nie wprowadziły mocnych ograniczeń w odpowiedzi na epidemię chińskiego koronawirusa. Efektem jest kilkunastokrotnie większy wskaźnik śmiertelności na COVID-19 niż w Polsce. W Szwecji zmarło już 3700 osób zakażonych koronawirusem. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd. Witajcie, telewizja Idź Pod Prąd. Eunika Chojecka. Jest ze mną dzisiaj Joshua Philip, dziennikarz śledczy Epoch Times w Nowym Jorku. Bardzo nam miło gościć Cię w naszej telewizji. Bardzo się cieszę, dziękuję. Oczywiście porozmawiamy o koronawirusie, wirusie Komunistycznej Partii Chin, bo tak powinno się go nazywać. Ale najpierw chciałabym podziękować Ci za to, że poruszyłeś temat naszej koleżanki z naszego kościoła i telewizji, polskiej ilustratorki Grety Samuel, która zaczęła otrzymywać pogróżki od Chińczyków po tym, jak opublikowała swoją ilustrację o wirusie Komunistycznej Partii Chin i o komunistycznych Chinach. Jej angielski pracodawca Culture Trip rozpoczął wobec niej postępowanie dyscyplinarne, kiedy odmówiła usunięcia ilustracji z jej prywatnej strony internetowej. Polskie media milczą na ten temat. Dlaczego ty, Amerykanin, zdecydowałeś się o tym mówić? Świat stoi teraz w obliczu kryzysu. Kryzysu, w którym nie dostajemy jasnych odpowiedzi na wiele pytań. Pracujemy z domów, wiele osób straciło pracę, wiele osób zmaga się z trudną sytuacją finansową. Nie mówi się nam, skąd pochodzi ten wirus. Nie mówi się nam, jaki był gatunek pośredniczący. Mówi się nam, że nawet pytanie o to dociekanie jest już w jakiś sposób dyskryminacją czy tworzeniem teorii spiskowych. To niedorzeczna sytuacja. W naszym filmie dokumentalnym przyglądamy się każdej informacji. Badamy możliwość, że wirus pochodzi z targu rybnego w Wuhan w Chinach, o którym tyle ostatnio słyszymy. Myślę, że w filmie udało nam się obalić tę teorię. Teraz nawet Chiny odeszły od tej narracji i posuwają się aż do stwierdzeń, że u nich w ogóle nie ma mokrych targów. Oczywiście badamy też możliwość, że ten wirus pochodzi z laboratorium. Ta teoria wcale nie jest naciągana. Z chińskich laboratoriów wyciekały już różne wirusy. Wirus SARS wydostał się z nich przynajmniej 2 razy. Sam fakt, że nadal nie traktuje się tej możliwości poważnie, jest niedorzeczny. To powinno być pierwsze pytanie zadane przez każde państwo. Czy to wyszło z laboratorium, które jest w bezpośrednim sąsiedztwie centrum epidemii? Oczywiście w naszym filmie przyglądamy się temu, ale nie wyciągamy definitywnych wniosków. Myślę jednak, że pokazujemy wiele dowodów na to, że tak właśnie mogło być. Jeśli chodzi o tę ilustratorkę, której grożono, to jest to typowa taktyka komunistycznych Chin. Ciekawy jest czas, w którym to się dzieje. Zaledwie kilka dni wcześniej cała Kanada mówiła o tym, że Chiny grożą i zastraszają dysydentów i osoby, które sprzeciwiają się Chinom. Amnesty International w Kanadzie wydało raport na ten temat. Osobiście pracowałem nad ujawnianiem siatek reżimu chińskiego, które przeprowadzały tego typu operacje. Ty także otrzymywałeś pogróżki od Komunistycznej Partii Chin. Jaki był tego powód? To było wiele lat temu. Wtedy często mi grozili. Teraz już nie otrzymuję żadnych poważnych gróźb. W mojej pracy dla Epoch Times jestem dziennikarzem śledczym od 2008 roku. Duża część mojej pracy, począwszy od 2008 roku, polegała na badaniu ich zagranicznego systemu działalności wywrotowej, tego jak oni wykorzystują chińskie społeczności za granicą, jak je infiltrują, jak zastraszają osoby z tych społeczności. W swoich śledztwach przyglądałem się wtedy bardzo poważnym przypadkom, kiedy grupy 50 czy 100 osób fizycznie atakowały członków społeczności chińskiej. Groziły im śmiercią, biły ich i opluwały, a także niszczyły ich transparenty. Głównym celem tych ataków byli wtedy członkowie ruchu Falun Gong, czyli pokojowej chińskiej praktyki medytacji, która jest w Chinach brutalnie prześladowana. Chiny wykorzystują ich jako żywe źródła organów na przeszczepy i wysyłają ich na reedukację do obozów pracy, niewolniczej pracy. Świat nie mówi o nich zbyt wiele. Kolejnym celem byli aktywiści na rzecz demokracji i chrześcijanie z kościołów domowych. Ci ludzie są atakowani i bici przez duże gangi Chińczyków na amerykańskich ulicach, w Nowym Jorku. Zacząłem zajmować się tym i ujawniłem coś, co nazywane jest Wydział Pracy ze Zjednoczonym Frontem, czyli gałąź rządu chińskiego, która przeprowadza tego typu operacje. Pod nimi działają inne organizacje, m.in. właśnie chińska mafia, czyli triady. Kolejnymi są organizacje imigrantów nazywane Hometown Associations lub Benevolent Associations. Organy nieoficjalnie rządzące w wielu Chinatownach. Chiński reżim chce zwiększyć w nich swoje wpływy, bo kiedy mu się to uda, będzie mógł przejąć kontrolę nad życiem tych społeczności. Pod wieloma z takich organizacji działają właśnie triady, czyli chińska mafia. Jedną z głównych triad działającą w ramach grupy, o której pisałem, amerykańskiego stowarzyszenia Fujian, był gang Fuqing, jedna z największych międzynarodowych organizacji przestępczych na świecie. Handlarze ludźmi, handlarze narkotykami, przemytnicy. Konkretni ludzie, których ujawniłem, wielokrotnie grozili, że mnie zabiją, zastraszali moje źródła. Osobie, która była moim źródłem, grozili, że wynajęli człowieka, który obetnie jej dłoń. Przecięli opony w jej samochodzie. Osoby, z którymi rozmawiałem, mówiły mi, że otrzymywały groźby, że znikną. Rodziny niektórych osób mieszkające w Chinach dostawały pogróżki. To powszechna praktyka siatek chińskiego reżimu działających na świecie. To samo stało się w Polsce z tą ilustratorką. To samo dzieje się w Kanadzie w tym momencie, co właśnie ujawniła Amnesty International. Tak działa chiński reżim. Właśnie dlatego my i Greta Samuel zdecydowaliśmy się mówić otwarcie o groźbach ze strony Chińczyków oraz o sprawie jej angielskiego pracodawcy, który także źle postępuje. Rozpoczęliśmy także akcję Support Greta. Zachęcamy, dołączajcie do niej. Wspomniałeś, że stworzyłeś pierwszy film dokumentalny o pochodzeniu koronawirusa pod tytułem Na tropie pochodzenia koronawirusa z Wuhan. Lewicowe, mainstreamowe media w Polsce twierdzą, że naukowcy wykluczyli możliwość, iż koronawirus pochodzi z laboratorium. Powiedz naszym widzom, czy to jest prawda według Twojej wiedzy? Oni przedstawiają bardzo dziwny sposób analizy. Próbują zrównać pogląd, że jeśli ten wirus wyszedł z laboratorium, to znaczy, że jest stworzony przez człowieka. Tak naprawdę stwierdzają, że nie ma dowodów na to, że wirus został stworzony przez człowieka, ale mówią, że jeśli wirus nie został stworzony przez człowieka, to nie pochodzi z laboratorium, a to jest całkowicie niedorzeczne. W tym laboratorium jest wiele wirusów, w tym około 1500 koronawirusów nietoperzy, które zebrała jedna z głównych badaczy, dr Shi Zhengli. Możliwość tego, że z laboratorium wydostał się wirus naturalny, niestworzony przez człowieka, jest jak najbardziej prawdopodobna. To jedna z głównych możliwości badanych podczas śledztw Stanów Zjednoczonych, Kanady i wielu innych, które obecnie się toczą. Myślę, że to bardzo dziwne, że media próbują zrównać tezę, że wirus pochodzi z laboratorium, z tezą, że został stworzony przez człowieka. Media te każdego, kto zadaje pytania odnośnie do pochodzenia wirusa, nazywają nazywają zwolennikiem teorii spiskowych. To absolutnie niedorzeczne. Nie wiem, dlaczego to robią, ale to manipulacja i kłamstwo. Polska organizacja lewicowa Nigdy Więcej, która uważa się za antyfaszystowską i antyrasistowską, opublikowała raport Wirus Nienawiści, brunatna księga czasu epidemii, w którym napisali o tobie. 26 kwietnia publiczna stacja TVP Info wyemitowała program podważający wersję pochodzenia koronawirusa ustaloną przez Światową Organizację Zdrowia. Uczestnicy audycji sugerowali rzekome wyprodukowanie wirusa w chińskim laboratorium. Jako autorytet w programie prowadzonym przez Michała Rachonia wystąpił Joshua Philip, przedstawiony jako amerykański dziennikarz śledczy redakcji Epoch Times, który twierdził, że jego wiedza obala całą teorię na ten temat. Nie poinformowano jednak polskich widzów o tym, że Epoch Times jest propagandową agendą pochodzącej z Chin kontrowersyjnej międzynarodowej sekty Falun Gong, związanej z amerykańskim ruchem alt-right, wielokrotnie wspierającej teorie spiskowe, m.in. antyszczepionkowe i działania skrajnej prawicy w Europie. W tym samym raporcie nazwali także nasz Kościół Nowego Przymierza w Lublinie sektą. Jak odpowiesz na takie zarzuty, czy też mówiąc wprost, obelgi? Jeśli oni byliby antyfaszystowscy, jak twierdzą, to popieraliby wszystko to, w czego imieniu staje Epoch Times. Nasze stanowisko wobec reżimu chińskiego nie oznacza, że jesteśmy przeciwni Chinom. Bardzo popieramy chińską kulturę i tradycje. Największym prześladowcą i agresorem wobec Chińczyków jest Komunistyczna Partia Chin. Komunistyczna Partia Chin pasuje do każdego aspektu definicji komunizmu i faszyzmu. To reżim, który więzi muzułmańskich Ujgurów w obozach. To się dzieje teraz. Czy są antyfaszystami, czy skrytykują głośno Komunistyczną Partię Chin za to, że umieszcza ona Ujgurów w obozach koncentracyjnych? Czy skrytykują Komunistyczną Partię Chin za wykorzystywanie pracy niewolniczej? Czy skrytykują Komunistyczną Partię Chin za wykorzystywanie więźniów politycznych jako źródeł organów na przeszczepy? Jeśli naprawdę wierzyliby w to, co na głos reprezentują, to wspieraliby we wszystkim Epoch Times. Ich twierdzenie, że to teorie spiskowe i że jesteśmy skrajną prawicą, to nonsens. Epoch Times jest niezależny od partii. Myślę, że podzielamy wartości z wieloma państwami. Bronimy wolności wyznania, wolności słowa, praw jednostki. Uważamy, że Komunistyczna Partia Chin to reżim totalitarny, który prześladuje własny naród. Nie uważam, żeby to było w jakikolwiek sposób kontrowersyjne. Myślę, że to trafna analiza. Dziękuję za te słowa. Te same media i organizacje stwierdziły, że musimy wierzyć narracji Światowej Organizacji Zdrowia. Czy powinniśmy wierzyć WHO, gdy oni kłamią od samego początku epidemii? Świat popełnił błąd, wierząc w WHO. Uwierzyliśmy w WHO bezkrytycznie, bez zbadania ich twierdzeń. Pozwoliliśmy, by wiele krajów było nieprzygotowanych na rozprzestrzenianie się wirusa. WHO nie prowadzi niezależnego śledztwa. Powtarzali to, co dyktowała Komunistyczna Partia Chin. To nie jest rzetelne, to nie jest wiarygodne. Udowodniono, że WHO przekazywała nieprawdziwe informacje wielokrotnie, więc dlaczego mielibyśmy wierzyć fałszywym informacjom? Wykazano, że oni przekazują fałszywe informacje. Dlaczego mielibyśmy w nie wierzyć? Ta postawa zaufania jest bez sensu, nie ma w tym żadnej logiki. Oni przekazywali fałszywe informacje i to im udowodniono. Czy mamy słuchać instytucji niezależnie od tego, czy ona mówi prawdę, czy nie? Tylko dlatego, że ktoś powiedział, że ona jest wiarygodna, nie rozumiem tej logiki. Sam także przeprowadziłeś śledztwo dziennikarskie w filmie pod tytułem Na tropie pochodzenia koronawirusa z Wuhan. Jakie były najgorsze kłamstwa Chin na temat wirusa? Myślę, że najgorszym kłamstwem, jakie Chiny powiedziały światu o wirusie, jest to, że wirus nie przenosi się z człowieka na człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia powtarzała to kłamstwo. W Stanach Zjednoczonych pojawiają się doniesienia, że chiński reżim mógł wywierać naciski na WHO,
by ta nie ostrzegła świata wcześniej. Kiedy oni zyskali ten czas, to co zrobił chiński reżim? Zmobilizował Zjednoczony Front do zakupienia sprzętu ochrony osobistej z całego świata. Komunistyczna partia Chin zdominowała rynek sprzętu ochronnego. Osiągnęli też inny cel. Opóźnili wydanie ostrzeżeń dotyczących wirusa, przez co wiele państw miało granice otwarte dla Chin i wiele osób wyjechało z Chin i rozwiozło chorobę po całym świecie, narażając ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia. W WHO prawdopodobnie wiedzieli o tym już wtedy. Zostali ostrzeżeni przez Tajwan, ale zaprzeczali temu, więc Tajwan opublikował list wysłany do WHO, pokazując, że WHO została ostrzeżona o przenoszeniu się wirusa z człowieka na człowieka. Oczywiście WHO nie powiedziała o tym światu. Ukryła to. Teraz w Stanach Zjednoczonych pojawiają się doniesienia o tym, że oni zrobili to pod naciskami Komunistycznej Partii Chin. Powiedziałeś, że wiele dowodów wskazuje na to, że pacjent zero nie miał związku z mokrym targiem w Wuhan. Jakie to są dowody? Pierwsza narracja chińskiego reżimu mówiła, że ten wirus pochodzi z targu owoców morza Huanan w mieście Wuhan, o którym tyle się teraz słyszy. Oryginalne dane, jakie Chiny udostępniły na ten temat, zostały przeanalizowane przez różne prestiżowe czasopisma naukowe w USA. Ta narracja nie wydawała się kontrowersyjna na początku epidemii. Analiza wykazała, że pacjent zero, czyli pierwsza znana nam osoba, u której stwierdzono wirusa, nie miała absolutnie żadnego kontaktu z tym targiem. Bardzo szybko narracja o mokrym targu upadła. Została obalona bardzo wcześnie. Nawet reżim chiński przestał jej używać. Już nie twierdzą, że wirus pochodzi z tego targu. Teraz twierdzą wręcz, że nie ma czegoś takiego jak mokre targi w Chinach. A wirus został do nich przywieziony. Najpierw obwiniali Stany Zjednoczone, potem Włochy, teraz obwiniają Francję. Reżim chiński ciągle zmienia narrację, nie dając światu jasnych odpowiedzi i nie pozwalając badaczom z zagranicy przyjechać i zbadać sprawę. Co odpowiedziałbyś ludziom, którzy szerzą narrację, że Amerykanie rozprzestrzenili wirusa, który potem wydostał się na świat? W Polsce nawet dzisiaj są tacy ludzie, którzy twierdzą, że wirus pochodzi z Ameryki, został wpuszczony do Chin, a potem wydostał się na cały świat. To jest czysta teoria spiskowa. Nie ma żadnych podstaw, żadnych faktów, żadnych dowodów. To ironia, że ta narracja może się swobodnie rozprzestrzeniać, kiedy nie można zadawać pytań co do pochodzenia wirusa i sugerować, że może on pochodzić z chińskiego laboratorium. W naszym filmie pokazujemy, że wiele dowodów właśnie na to wskazuje. Myślę, że to niedorzeczne. Twierdzenie, że wirus pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, jest czystą teorią spiskową. Chińska propaganda bardzo naciska na szerzenie tej narracji. Nie mają na to dowodów. Oczywiste jest, że to kampania dezinformacyjna. Myślę, że musimy chłodno spojrzeć na tę sytuację. Co pokazują nam dowody? Wszystkie dowody wskazują na to, że bardzo prawdopodobne jest, iż wirus uciekł z chińskiego laboratorium. Osobiście uważam, że to był wirus naturalny i że jego wydostanie się z laboratorium nie było działaniem celowym, bo to się już zdarzało w tych laboratoriach. W Chinach SARS wydostał się co najmniej dwa razy. To się zdarza. Poza tym to było jedno z największych laboratoriów badających koronawirusy nietoperzy. Pracowała tam jedna z głównych badaczek koronawirusów, dr Xi Zhengli. W jednej ze swoich publikacji opisała badanie nad koronawirusem bardzo podobnym do tego. Był to wirus, od którego według niej mógł wywodzić się wirus SARS. Taki, który mógł nie potrzebować gatunków pośredniczących, a to pasowałoby do tego, co obserwujemy w sprawie nowego koronawirusa. Powiedziano światu, że to łuskowiec mógł być gatunkiem pośredniczącym. Ta teoria została bardzo szybko obalona, ponieważ nie było na nią wystarczających dowodów. Dlatego to pytanie ciągle obowiązuje. Jakie jest pochodzenie tego wirusa? Jakie są gatunki pośredniczące? Już dwa razy zostaliśmy okłamani. Okłamano nas, że gatunkiem pośredniczącym jest łuskowiec. To zostało obalone przez czasopisma naukowe w Stanach Zjednoczonych. Okłamano nas także, że wirus pochodzi z targu rybnego w Wuhan, ale ta teoria także została szybko obalona. Dlaczego wierzymy w te teorie spiskowe? Bo tym właśnie była też narracja, że wirusa do Chin przywiozło wojsko amerykańskie. Na to także nie było żadnych dowodów i tę narrację także mocno promowała chińska dezinformacja. Chciałabym porozmawiać o chińskiej dezinformacji. Wraz z naszą korespondentką na Tajwanie, Hanną Shen, rozpoczęliśmy petycję na stronie internetowej Białego Domu do prezydenta Donalda Trumpa, by pociągnął rząd chiński do odpowiedzialności za koronawirusa. W 3 tygodnie zebraliśmy wymagane 100 tysięcy podpisów. Teraz Donald Trump musi nam oficjalnie odpowiedzieć. Podpisy udało nam się zebrać już 8 kwietnia. A kilka dni później prezydent Trump i jego administracja zaczęli dużo ostrzej mówić o odpowiedzialności Chin za pandemię, a także o śledztwie międzynarodowym dotyczącym pandemii. Czy według Ciebie takie oddolne działanie jak ta petycja miało wpływ na decyzje podejmowane przez prezydenta Trumpa? Myślę, że miało to jakiś wpływ. Myślę, że była to suma różnych głosów wzywających do śledztwa i pokazujących, że opinia publiczna domaga się odpowiedzi na pytanie, z czym właściwie mamy do czynienia. Myślę, że administracja Trumpa, a także wiele innych krajów mogą rozpocząć takie działania nawet bez petycji, ale na pewno pomogło to, że zobaczyli, iż opinia publiczna żąda odpowiedzi, ponieważ kiedy opinia publiczna żąda odpowiedzi, zwłaszcza w roku wyborczym, to władze dużo chętniej tych odpowiedzi udzielają, a przynajmniej podejmują działania, by ich udzielić. Pytanie odnośnie Twojego filmu dokumentalnego. Jak zachęciłbyś ludzi, by go obejrzeli? Nie jesteś naukowcem, więc ktoś mógłby pomyśleć, że skoro nie jesteś naukowcem, to Twoje tezy nie są warte uwagi. Ten film przedstawia moje śledztwo, a właściwie nie tylko moje, ale także zespołu, z którym pracowałem. Przyjrzeliśmy się wielu dokumentom naukowym. Dowiedzieliśmy się, jakie wnioski przedstawiają i pokazaliśmy je. Przeprowadziliśmy wywiady z wieloma ekspertami, na przykład z wirusologiem, który współpracował z armią amerykańską. Przedstawiliśmy jego analizę. Rozmawialiśmy z generałem Robertem Spaldingiem, bardzo wysokim rangą przedstawicielem wojska. Przedstawialiśmy ich analizy, pokazaliśmy, co oni mają do powiedzenia. Myślę, że dowody mówią same za siebie. Ten dokument obejrzało na wszystkich serwisach już ponad 100 milionów osób. Jedyne dwie rzeczy, które można było poddać w wątpliwość, po tym jak przyglądały się nam krytyczne oczy z całego świata, jedyne dwie rzeczy, które mogli podważyć, to po pierwsze opinia osoby, z którą rozmawialiśmy, pani Judy Mikowicz, która uważa, że wirus został stworzony przez człowieka. To jest jej opinia, a nie mój wniosek, ale przedstawiłem jej opinię. Mówimy także o kilku dokumentach naukowych, które sugerują, że w tym wirusie znaleziono ślady wirusa HIV. To twierdzenie zostało podważone, ale podważone na fałszywych podstawach, ponieważ w dokumencie stwierdziliśmy, że nad tym ciągle toczy się dyskusja, że to nie jest potwierdzone. Istnieją publikacje naukowe, które sugerują, że w tym wirusie są ślady HIV i są też publikacje, które mówią, że tych śladów tam nie ma. W naszym filmie pokazujemy wyraźnie, że nad tą teorią toczy się jeszcze dyskusja. Z setek informacji, które znalazły się w tym filmie, tylko te dwie można było podważyć. Jak możemy walczyć, oczywiście metodami pokojowymi, z chińskim komunizmem? Nie poddawajcie się ich presji. Kiedy mamy do czynienia z takim reżimem, pomyślmy, dlaczego oni cenzurują ludzi, dlaczego ich zastraszają, dlaczego mobilizują osoby z zagranicy, by atakowały ludzi, ponieważ oni boją się prawdy. Kłamstwa chińskiego reżimu nie mogą znieść światła dnia. Tego boją się najbardziej, światła prawdy. Dlatego wzywam wszystkich, nie wycofujcie się, nie bądźcie cicho, nie pozwólcie, by was zastraszali. Mówcie głośno o tym, gdy komuś grożą. Myślę, że chiński reżim nie przetrwa długo, jeśli informacja będzie mogła swobodnie się przemieszczać, jeśli jednostki nie będą się bać i będą głośno mówić prawdę. Dziękuję bardzo za te słowa i za wsparcie naszej koleżanki Grety. Wy także możecie ją wesprzeć przez użycie tego hashtagu na Instagramie, Twitterze, Facebooku. Będziemy bardzo wdzięczni. Dziękuję. Był z nami Joshua Philip, dziennikarz śledczy Epoch Times w Nowym Jorku, twórca pierwszego filmu dokumentalnego o pochodzeniu koronawirusa pod tytułem Na tropie pochodzenia koronawirusa z Wuhan. Dziękuję bardzo. Przyjemność po mojej stronie. Dziękuję. Dziękuję telewizji Idź Pod Prąd, Eunika Chojecka. Do zobaczenia.
Witam Państwa, Eunika Chojecka w programie Idź Pod Prąd. Dogrywka. Przed chwilą zobaczyliście nasz wywiad z Joshua Philipem z Epoch Times Nowy Jork, który między innymi odpowiadał Gazecie Wyborczej i Stowarzyszeniu Nigdy Więcej. A ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Zanim odpowiemy na Wasze pytania, za które serdecznie dziękujemy, to powiedzmy jeszcze chwilę o tym wywiadzie i o tej całej sprawie, którą rozpoczęła tak naprawdę, którą rozpoczęło Stowarzyszenie Nigdy Więcej, a powieliła te oskarżenia wobec Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, a także wobec Epoch Times, Falun Gong i osobiście wobec Joshua Philipa. Gazeta Wyborcza. I tutaj pytanie do Ciebie na początek. Dlaczego tym środowiskom Nigdy Więcej Gazety Wyborczej tak zależy na stygmatyzacji Idź Pod Prąd, Kościoła Nowego Przymierza i Falun Gong, Epoch Times, których to wszystkie te środowiska nazywa sektami?
No właśnie. Myślę, że warto powiązać. Dzisiaj tak się pięknie złożyło, że mamy dwóch wspaniałych gości. Jeden, który walczy o prawdę na temat pedofilii w Kościele katolickim, w Kościele polskim, ale też nie tylko w Kościele polskim, bo chodzi także o działania kryjące pedofilów ze strony papieża Jana Pawła II i następnych, czyli poprzednich, o tak można powiedzieć, czyli o cały Kościół katolicki. A teraz mamy
Ekke Overbeck, holenderski dziennikarz, dzisiaj wystąpił o 13:00 w telewizji Idź Pod Prąd.
A teraz mamy działacza, no powiedzmy, związanego z prawami człowieka, działacza antykomunistycznego na tym kierunku, nie? I zarówno na tamtym programie mówiłem, jak Gazeta Wyborcza bardzo ustami Michnika samego mówi, trzeba o Kościele katolickim bardzo delikatnie mówić, ale o innych kościołach, o kościołach protestanckich, o wyznaniach innych czy innych drogach duchowych, tak jak Falun Gong, a to można walić sekta. Rozumiecie? Nie ma tu żadnej delikatności, nie ma nawet oddania głosu drugiej stronie. Czyli zobaczcie, Kościół katolicki jest świętą krową dla Gazety Wyborczej, chociaż wszyscy myślą, że Gazeta Wyborcza jest jakaś tam antyklerykalna, antykatolicka. Nic z tych rzeczy, drodzy Państwo.
No jakie działania podejmują?
I teraz mamy drugą stronę. Stronę walki z komunizmem. I tu znowu Gazeta Wyborcza, zobaczcie, atakuje właśnie tych, którzy mówią prawdę o komunizmie. Mówią prawdę o komunizmie polskim, rosyjskim, chińskim, czyli o Idź Pod Prąd, a na kierunku chińskim czy ogólnoświatowym właśnie Epoch Times. I to prowadzi nas do układu okrągłostołowego. I to mówiłem też o 13:00, powtórzę tutaj. Katoliccy biskupi umówili się ze zbrodniarzami komunistycznymi, że nikomu w tej nowej Polsce, tej trzeciej RP, włos z głowy nie spadnie. Biskupi pilnują, żeby nie spadł włos z głowy zbrodniarzom komunistycznym, żeby Polacy nie dojrzeli do dekomunizacji, I dlatego Gazeta Wyborcza troszkę lekko tam kopie czy podgryza Kościół katolicki, ale nigdy nie powie o nim prawdy, nigdy nie zaatakuje go w sposób, na jaki zasługuje. Z drugiej strony będzie gadka o ochronie ofiar pedofilów, szczególnie o tych pedofilach w koloratkach, ale to będą tylko słowa. I taki biskup, jak on się tam nazywa, Janiak czy coś, będzie mówił, na bezczela mówił, ilu jest w Polsce pedofili w więzieniach? No, 800. Aż ilu księży? A talka 3. Noż to i nie ma pedofilii w kościele katolickim. No wot, masz wszystko jasne.
Oczywiście tutaj powiela się
w katokomuna.
W tak zwanym raporcie Brunatna Księga Czasu Epidemii Stowarzyszenie Nigdy Więcej pisze o tym, że zarówno my jesteśmy jakąś skrajną prawicą, samo właśnie Epoch Times jest związane ze skrajną prawicą i tak samo jak Kościół Nowego Przymierza jest sektą, tak i właśnie Falun Gong
symetria pełna
są
tutaj jest.
Kontrowersyjną międzynarodową sektą pochodzącą z Chin. Tutaj nie mówi się o tym, o czym mówił m.in. Joshua Philip, widź pod prąd, że właśnie Falun Gong to jest grupa najbardziej prześladowana przez komunistyczne Chiny, zarówno w kraju, jak i za granicą. Są zabijani na organy, no są wtrącani do obozów koncentracyjnych i o tym ta brunatna księga
właśnie
nie mówi.
O tym chcę powiedzieć, że tu bardzo, bardzo trafnie wypunktował pan Joshua Philip tę organizację, która tylko w słowach, tylko w tej warstwie haseł jest antyfaszystowska, czy ogólnie antytotalitarna. W rzeczywistości ta organizacja, przynajmniej tym raportem, w sposób ewidentny opowiedziała się po stronie komunizmu chińskiego, bo zaatakowała w najbardziej niewybredny sposób właśnie antykomunistów.
Gdzie tu jest wolność wyznania?
A pan Joshua Philip mówi, gdzie zaatakowali komunizm chiński? Proszę pokazać mi cokolwiek. Nie ma. Zero. No to już wiemy.
Stowarzyszenie Nigdy Więcej, niby antyfaszystowska organizacja, a jednak wydaje się, że faszystowskie metody właśnie przeciwko tym najbardziej prześladowanym w Chinach, czyli Falun Gong, a także, tak jak mówił Joshua Philip, są to biblijni chrześcijanie, Ujgurzy, o nich też nie ma mowy w tej brunatnej księdze.
Gdyby
Stowarzyszenia Nigdy Więcej.
W Polsce było dziennikarstwo, szczególnie dziennikarstwo śledcze, już redakcje by się ścigały w tym, żeby prześwietlić tę organizację. Skąd ma pieniądze? Dlaczego tak jest ślepa na zbrodnie komunizmu? Dlaczego atakuje antykomunistów polskich i międzynarodowych? Czy nie ma tam jakichś, że tak powiem, dyrektyw? Kto ewentualnie wpływa na tę organizację? Tym powinni się zajmować dziennikarze śledczy, tym oczywiście powinna się zająć ABW. Ale jak myślicie, czy ktoś się zajmie? To jest oczywiste. Kato komuna.
Ostatnio niektórzy z naszych widzów tak kręcili trochę nosem, że chwalimy Gazetę Wyborczą i rzeczywiście w Gazecie Wyborczej jest sporo dobrych, rzetelnych artykułów. O tym wtedy mówimy, ale jeżeli Gazeta Wyborcza mija się z prawdą, można powiedzieć, albo Gazeta Wyborcza promuje takie stowarzyszenia jak Nigdy Więcej i powiela oskarżenia wobec telewizji Idź Pod Prąd, wobec Falun Gong, no to wtedy mówimy o niej krytycznie.
Nie, to oczywiście, tylko że to pokazuje, że to jeszcze bardziej uwydatnia winę Gazety Wyborczej. To znaczy, że tam są ludzie, którzy mają warsztat, którzy umieliby zbadać źródła, zobaczyć prawdziwość
tych
debilnych oskarżeń nas, czy Falun Gong, czy Epoch Times, nie?
Nam na studiach pokazywano Gazetę Wyborczą jako wzór.
No to dlatego ci mówię, czyli oni mają potencjał intelektualny, żeby to zrobić, ale nie mają potencjału moralnego i nie mają potencjału wolnościowego. Ale widać, że środowisko Gazety Wyborczej tym atakiem obnażyło powiązanie z okrągłym stołem, czyli z komunistami i z biskupami katolickimi. No proste jak dwa razy dwa. Oni mają dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony chronią Kościół katolicki, bo wszelką konkurencję nazywają sektami, a z drugiej strony dyskredytują antykomunistów, którzy praktycznie jako jedyni w Polsce, tu głównie Idź Pod Prąd, bo Epoch Times Polska no jeszcze nie jest znanym ośrodkiem, ale na Twitterze podajemy. Ale w świecie no to oni są potęgą, my z kolei nie. Dokładnie. To są dwa ośrodki antykomunistyczne i dwa znalazły się prosto na celowniku Gazety Wybiórczej, jak
Gazeta
to się mówi.
Wyborcza powieliła oskarżenia Stowarzyszenia Nigdy Więcej, zarówno wobec Idź Pod Prąd, jak i Epoch Times. Czytamy taki śródtytuł: koronawirus i chińskie laboratorium. Pandemia to także globalny kryzys społecznego zaufania i wartości. Dezorientacja, niepokój. W tych warunkach niebezpiecznie rozwija się nie tylko ksenofobia, ale też teorie spiskowe. Czytamy w Gazecie Wyborczej, zauważa profesor Pankowski. Prym wiodą w tym internauci i niektóre media. Skrajnie prawicowa telewizja internetowa Idź Pod Prąd regularnie nazywa koronawirusa chińską zarazą.
No a jaką? Marsjańską?
Może amerykańską powinniśmy nazywać, jak Grzegorz Braun, czy Janusz Korwin-Mikke, czy inni ci, którzy w Chinach no, widzą swojego zbawcę i dobrodzieja. Jak i wobec Joshua Filipa, między innymi Gazeta Wyborcza pisze, Michał Rachoń zaprosił do swojego programu w TVP Info gości podważających ustalenia naukowców. Sugerowali, że koronawirus powstał w chińskim laboratorium.
Ale jeszcze nie ma ustaleń naukowców.
Nie, no już według gazety są i nie można ich podważać. Tylko WHO, no to Organizacja Zdrowia...
Komitet Centralny Partii ogłosił, jakie mają być ustalenia naukowców. No,
przypomnijmy, że na przykład tajwańscy naukowcy obnażyli kłamstwa WHO i komunistycznych Chin, którzy ręka w rękę no, kłamali, że ten wirus
nie przenosi się
z człowieka na człowieka.
To było bardzo ważne kłamstwo. Ono w styczniu próbowało się wedrzeć do polskiej opinii publicznej, ale ja chciałem jeszcze wrócić do fragmentu wywiadu z naszym dzisiejszym już drugim gościem o organizacji zastraszania zrobionej przez chińskich komunistów za pomocą triady, za pomocą różnych band, za pomocą gruźb internetowych. Ja chciałem tylko powiedzieć, że gdyby w Polsce był kontrwywiad, to co się dzieje wokół środowiska Idź Pod Prąd, ataki słowne, ataki fizyczne, niszczenie samochodów pod siedzibą redakcji, to wszystko razem, plus na przykład atak w Warszawie na naszą legalną demonstrację, pikietę, kiedy to już wprost ambasada chińska nas zaatakowała, w normalnym państwie kontrwywiad by się tym zajął. W Polsce, czyli w PRL bis, zajmuje się wszystkim, tylko nie tym. Ślepy całkowicie.
Dziennikarze by się, proszę Państwa, Polsce tym zajęli, a tak zajmują się dziennikarze z Hongkongu, Tajwanu, a także mówił o tym Joshua Filip, że widział ten nasz film i nas popiera. Tymczasem świat nauki, tej wolnej nauki, proszę Państwa, między innymi z Kanady i Stanów Zjednoczonych, nie pod dyktando WHO, która jest opanowana przez chińskie komunistyczne władze, odkrywa, że wersja WHO i komunistycznych Chin co do pochodzenia wirusa jest nieprawdziwa. I to jest kolejny ośrodek konspiracji i teorii spiskowych, czyli wirtualna Polska. To dla Stowarzyszenia Nigdy Więcej i Gazety Wyborczej kolejny trop. Wirtualna Polska podała wczoraj, że
pojawia... Panie trop, tam są zlecenia.
Ja zaraz jeszcze Donalda Trumpa i jego doradcę podam jako tych właśnie teorii spiskowych.
Niech go umieszczą w raporcie.
Wirtualna Polska.
Nie, no to jest kpida jakaś.
Podała wczoraj, że pojawiły się nowe badania dotyczące targów Wuhan w Chinach. To nie wina zwierząt. Czytamy, koronawirusa przyniósł na targ w Wuhan
człowiek.
Zarażony człowiek. SARS-CoV-2 nie przeniósł się z dzikich zwierząt na ludzi, ale z człowieka na człowieka. Zespół biologów podważa dotychczasową teorię o pochodzeniu koronawirusa. Odsyłam do tego artykułu. Rzeczywiście... No informacje takie, o których my już mówiliśmy wcześniej, bo o tym mówili między innymi naukowcy z Tajwanu, o pochodzeniu takim laboratoryjnym, czyli można powiedzieć stworzonym. Mówił także laureat Nagrody Nobla, Francuz, profesor francuski, który odkrył HIV-a. Ale o tym też, czy Gazeta Wyborcza, czy Stowarzyszenie Nigdy Więcej nie mówią.
Niełuki, nie tylko manipulatorzy, ale i też nie korzystają z ogólnie dostępnych informacji.
No, ogólnych, ale trzeba też filtrować informacje. Doradca Donalda Trumpa: wysłano setki tysięcy Chińczyków i rozsiano wirusa w wywiadzie dla telewizji ABC.
No to on to na pewno się znajdzie teraz w następnej odsłonie tego raportu i w Gazecie Wyborczej jako czołowy faszysta.
I telewizja ABC, jedna z największych w Stanach, też to teorie spiskowe. Doradca do spraw handlu Peter Navarro oskarżył władze w Pekinie o to, że za plecami Światowej Organizacji Zdrowia przez 2 miesiące ukrywały wirusa. Następnie, jak dodał, wysłano kilkaset tysięcy Chińczyków samolotami do Mediolanu, Nowego Jorku i na cały świat. W ten sposób, zdaniem Navarro, rozsiano koronawirusa.
Dokładnie to samo, co my mówimy już od wielu tygodni.
Co prawda nie zarzuca Pekinowi celowego rozprzestrzeniania wirusa, no bo na to jeszcze nie ma dowodów może wystarczających, ale mówi, że to się stało, czy celowo, czy niecelowo, no to będziemy się dowiadywać, proszę Państwa. Polecamy program, świetny wywiad z Zekka Overbeckiem o 13:00, a teraz przechodzimy do Waszych pytań. Daniel, test w temacie programu o 13:00. Dlaczego księdza czy księża prowadzą nauki przedmałżeńskie? Co oni mogą o tym wiedzieć? Jaką mają praktykę?
No, to znaczy, że Polacy zaczynają myśleć. Zaczynają samodzielnie myśleć i stawiać pytania, bo dostrzeżenie bezsensu tej sytuacji jest oczywistą oczywistością. A zobaczcie, 40-milionowy naród plus Polonia podąża w tym korowodzie śmiechu. No to cieszę się, że przynajmniej widzowie Idź Pod Prąd to są ludzie myślący. Bo tu oczywisty bełkot z tej sytuacji, nieprawdopodobieństwo tej sytuacji, to każdy, kto tylko nie boi się pomyśleć, od razu dostrzeże.
Aneta Rempi-Dempi odnośnie komisji, zdaje się, Prawa i Sprawiedliwości rządowej do wykrycia pedofilii w Kościele katolickim. Przypomnijcie mi, która komisja w tym kraju coś wyjaśniła.
Zawsze mówiliśmy, że to jest szopka, że to jest tylko lans polityczny dla wypromowania nowych pseudoautorytetów, a żadnego problemu żadna z tych komisji nie rozwiązała.
Grzegorz Szymonek: każda religia jest zła. Tak samo jest z religią rzymską, zwaną katolicką. Bóg jest żywy i z religią nie ma nic wspólnego. Ciekawy komentarz.
No to kiedyś takie miałem, powiedzmy, rekolekcje, czy chrześcijaństwo jest religią. Można to znaleźć, to tak tam więcej na ten temat, bo nie chciałbym robić teraz nauczania biblijnego. Chociaż to, że religia to jest wymysł człowieka, nie? Tak, jeśli tak to zdefiniować, a chrześcijaństwo jest objawieniem. Chrześcijaństwo, czyli fundament chrześcijaństwa, Słowo Boże, zostało nam dane od Boga jako objawienie. Nikt z ludzi tego nie wymyślił. W tym sensie chrześcijaństwo nie jest religią.
Stanisław Staniarski: pedofilia to choroba, nie ma przepraszam, trzeba ją leczyć.
Z tą chorobą bym nie przesadzał, bo choroba ściąga odpowiedzialność. To jest zboczenie i tak należy to nazywać. A za zboczenie, no to wszelkie konsekwencje się należą.
I przestępstwo, przypominamy.
A jeszcze jakby sięgnąć właśnie do Słowa Bożego, to zboczenia też nie spadają na ludzi, tylko są wynikiem moralnych wyborów. Ale to już oddzielna historia.
Lublin. Spadek w seminariach wynika też ze strachu młodych mężczyzn przed zrobieniem z nich przez biskupów pedofilów oraz obaw, że w seminarium będą ich wykorzystywać seksualnie. Świadomość rośnie.
No to ksiądz Isakowicz-Zaleski powiedział, że w Rzymie panuje choroba rzymska i ona się rozlała na cały katolicki świat. I jak pojechał do Rzymu, to przełożony w seminarium kazał mu na noc zamykać pokój od środka. No czyli banda pedofili. Przepraszam, tu akurat on już był dorosły.
No
to
właśnie.
Tam sobie odpowiednio poprawcie.
Dziękuję Ci serdecznie za komentarz, odpowiedź na pytania naszych widzów. Ze mną w studiu był pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję Tobie i Państwu.
I do zobaczenia niebawem.